Proszę, powstańmy, zaczniemy znowu od modlitwy do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Utajona radość. Przyjdź, Duchu Ojca i Syna. Przyjdź, Duchu miłości. Przyjdź, Duchu dziecięctwa i pokoju, zaufania i radości. Przyjdź, utajona radości, która jaśniejesz przez łzy świata. Przyjdź, życie mocniejsze niż nasze śmierci tu na ziemi. Przyjdź, Ojcze ubogich i obrońco uciśnionych. Przyjdź, światłości odwiecznej prawdy i miłości rozlana w naszych sercach. Niczym nie możemy Cię zmusić ani skrępować, ale w tym właśnie jest nasza ufność. Przyjdź więc i odnów i rozszerz Twoje odwiedziny w nas samych. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Ciebie miłujemy, bo Ty sam jesteś miłością. W Tobie Boga mamy Ojcem, bo w głębi nas Ty wołasz. Abba, Ojcze ukochany. Pozostań w nas, nie opuszczaj nas, ani w twardej walce życia, ani w godzinie, gdy dobiegniemy do kresu, i kiedy zostaniemy sami, ale z Tobą i wszystkimi zbawionymi. Przyjdź, Duchu Święty, i pozostań z nami na wieki wieków. Tak, przy okazji, bo są zainteresowani tym tematem, te modlitwy są z książki Skarbnica Modlitw ojca Bieniczysława Bednarza, jezuity. Rzeczywiście piękna skarbnica najpiękniejszych, najmądrzejszych modlitw chrześcijaństwa. Warto z nich korzystać. Tematy, które poruszamy, należą do centralnej rzeczywistości człowieka i o ile je dobrze rozumiemy, to możemy dobrze rozumieć człowieka i wszystko, co on czyni, i także jego dzieła, wytwory, kulturę i tą złą i dobrą część. A właśnie To jest najbardziej centralne. Wolność i łaska. To najbardziej decyduje, kim jesteśmy. Ale są też inne czynniki. Bo właśnie trzeba siebie pytać. Poniekąd przy każdym rachunku sumienia pytamy się, kim jestem, gdzie jestem. Czy gdybym teraz umarł, czy Bóg mnie zaakceptuje? Na jakim etapie życia jestem? W którą stronę idę? Co jestem wart w oczach Bożych? Właśnie, co ja właściwie z siebie dałem w życiu? Co ja dobrego uczyniłem tak sam z siebie, co bym mógł nie uczynić? Co jest moim najbardziej osobistym wkładem w ten świat, w służbę innym? Przecież my żyjemy w takim cudownym łańcuchu zależności. Nieustannie każdej chwili korzystamy z pracy, z poświęcenia, ofiary innych na każdym kroku. Mamy jasno, bo ktoś wybudował ten budynek, żarówki skręcił, wytworzył. Ktoś wyprodukował prąd w elektrowniach, stworzył linie przesyłowe. Ktoś wybudował elektrownię, pracuje w nich, a ktoś pracuje w kopalni, szczególnie węgla kamiennego, to szczególnie ciężka, trudna praca, albo w oktrywkowej kopalni. To jest często bardzo ciężka praca, tysięcy ludzi i dzięki temu mamy tu jasno. Ktoś inny produkuje chleb, właściwie za każdym kawałkiem chleba jest łańcuch setek ludzkich rąk. Ktoś wytworzył ciągniki, nawozy. Ktoś męczył się, pracował na polu, w deszczu i w słońce. musiał dokonać żniwa, zebrać, wymucić. Trzeba było to zmielić do piekarza, do sklepu, transport, my to kupujemy. No a potem nieraz tą żywność wyrzucamy. To jest tragiczne, katastrofalne, że wiele żywności się marnuje. Setki rąk ludzkich, a na końcu my do kosza wyrzucamy, bo nie chciało nam się dobrze zaplanować, ile możemy zjeść, co zjeść. No właściwie za każdą rzeczą, jaką nie weźmiemy, są setki rąk ludzkich. Ludzi, którzy no, nieraz z wielkim poświęceniem ciężko pracowali, żeby wytworzyć ten chleb, ten prąd. Jedziemy świetną drogą, ale ktoś musiał ten asfalt wytworzyć, męczyć się na tej drodze. No a co my z siebie dajemy? No, jaki jest nasz udział? Jak my służymy innym? Co powstaje na tym świecie, co by beze mnie nie powstało? Jak właśnie stanę na sądzie Bożym, no to co będę miał w rękach? No, co takiego powstało, co by nie było na tym świecie, gdyby mnie nie było? Jaką różnicę ja stworzyłem w tym świecie? Jakie dobro pojawiło się w świecie dzięki mnie? Jak ja innym służyłem w tym właśnie wielkim, cudownym łańcuchu sieci wzajemnej służby, wymiany? No to tylko to mnie zależy, o to tylko Bóg może zapytać. Przy czym to nie chodzi o jakieś takie rekordy, popisywanie się, tylko o owoc miłości. No, jeżeli człowieku kochasz, no to jak kochasz, no, najważniejsza jest miłość, ale jak kochasz, no to czynisz dobro dla kochanych osób. To jest no, podstawowy sprawdzian. A jak nic nie robisz dla innych, chociaż mógłbyś, albo nawet szkodzisz, oszukujesz ich, krzywdzisz, no to znaczy nie kochasz. No. Oczywiście miłość jest najważniejsza, ale działanie jest znakiem tej miłości. No jeżeli tylko żyję jako totalny egoista, zarozumialec, depczę innych, żyję kosztem innych, to znaczy nie mam miłości do nich, to mnie nic nie obchodzą. Tylko ja, jak mały Bóg, wszystko dla mnie, wszystko dla mnie. Jak właśnie takie wielkie niemowlę. Można powiedzieć, że niektórzy nie wyrastają z etapu niemowlęctwa, bo niemowlę, można powiedzieć, jest totalnym egoistą. No, niemowlę, jak się rodzimy, to nic nie dajemy z siebie, no poza tą radością rodziców, ale tak, wszystko dla mnie. Papu, mleka, ciepło i natychmiast krzyk, pisk, natychmiast ma być zrealizowane. Mama, tata na baczność do mojej służby. No, no to jest naturalny etap, że tak musi być. Tylko problem polega niektórzy na tym etapie zatrzymują się na całe życie. Właściwie wielkiego niemowlęcia. Wszystko dla mnie, teraz wszystko ma być. Podwładni, żona, na baczność, wszyscy mają mi służyć. No, ale no jak w takim stanie takiego niewielkiego niemowlaka pójdę do nieba, no to bieda. Co? Ja ciągle bym jak gąbka, która zasysała, wszystko dla mnie. No, nie? No niektórzy tak żyją, no, i to na wysokich politycy, prawda? Rządzi jednym krajem, to on chce dwoma, całym światem najlepiej. Wymorduje miliony ludzi, byle ja tu rządził. To już to diabelstwo czyste. No, to... No jest pytanie, co człowieku daje z siebie? Jeżeli kochasz, no to musisz dawać. Prawda? Jak kochasz żonę, męża, dzieci, to dajesz siebie nieustannie, codziennie dajesz. No ale co dajesz tak siebie? Nie to, co musisz dać, co cię zmuszą, co takie warunki, konieczność, tylko w swojej wolności. To jest ta rzecz, to co dodałeś w świecie, to o co świat stał się lepszy dzięki twojemu istnieniu. No co to jest? No, co ty zrobiłeś? Jaki jest bilans twojego życia? Może być ujemny, bo może żyłeś jak totalny egoista, zarozumialec, nie jak pokorny służący, tylko właściwie no, jak nie chciałeś pracować, to kradłeś, zdradzałeś. No właśnie, jak ktoś nie chce pracować, no to będzie kradł, będzie oszukiwał. Jak ktoś nie chce walczyć, to zdradzi. Łatwiej jest zdradzić niż walczyć. No, to może ty uczyniłeś w życiu więcej zła niż dobra. No, trzeba tak patrzeć na siebie. Bo właśnie no, pytać się, kim ja jestem, kim ja dzisiaj jestem. No gdybym dzisiaj umarł, no będę wracał do Krakowa samochodem, może być wypadek, mogę zginąć. No, w każdej chwili możemy zginąć, można dostać zawał serca. I z czym ja stanę przed Bogiem? Kim ja jestem dzisiaj, w tej chwili? No gdybym teraz umarł, no to nie jest straszenie, ale to no, naturalne pytanie na rekolekcjach. Że trzeba być zawsze gotowym zasadniczo, a szczególnie przygotowywać się do śmierci też. No podobno No niektórzy święci, jak jeden święty zapytany w nowicjacie, co by zrobił, gdyby wiedział, że za chwilę umrze, to powiedział, że dalej by grał w szachy. No to już jest, jak, znaczy tak był gotowy, taki święty, ale chyba jeszcze mam daleko takiego ideału. No co byśmy zrobili? No może bym chciał z kimś się pojednać, oddać dług, coś wyrównać, no ale dlaczego wobec śmierci dopiero? Niektórzy właśnie tak się nawracają. Jak lekarz mu powie, wie pan, za miesiąc pan umrze. O, to się nawracam, to się poprawiam, to wszystko robię. Ale dobrze, wie pan, pomyliłem się. Nie za miesiąc, sądzę, że za 3 lata. A, to wracam w stare grzechy. No to się nie było nawrócenie. To się trochę przestraszył, ale to się nie nawrócił. No to jest, dalej jest jakimś cynikiem. Nie traktuje poważnie Boga. A to no Pan Bóg nam pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. No mamy przypowieści że, no, o pannach nieroztropnych, które nie są wpuszczone na salę. Judasza wyprasza, idź, już dopełnij swojej zdrady, ale komunię nie dostaniesz, komunia nie jest dla ciebie, idź. Ja wiem, co ty robisz, ale idź, dlatego właśnie idź. Nie możesz tu zostać, nie możesz przyjąć komunię. Czy no przypowieść zaproszonych na ucztę. No co? Biedak miał szansę się najeść, stroju nie miał, no może za szybko, a Pan go wyrzuca. Wyrzuca Panny, wyrzuca Judasza, wyrzuca człowieka, który nie jest ubrany. Czyli widać, niebo nie jest dla wszystkich, bo to jest obraz nieba. Bóg nie chce, nie wpuści wszystkich do nieba, tak nam zapowiada. No, a dlaczego takie nieduże? A może dlatego, że Bóg robi 999,9 promila to robi Bóg. Ty masz zrobić mniej niż 1 promil. No ale jak nawet tyle ci się nie chce, no to widocznie nie jesteś zainteresowany. To tak trzeba popatrzeć. No może mi powie człowieku, daruś, miałeś zrobić 0,5 promila i nawet tyle ci się nie chciało. Czyli całym swoim życiem pokazałeś, że nie jesteś zainteresowany. No i nie można zmusić do małżeństwa, nie można zmusić do nieba, do wspólnoty ze mną. To jest rzecz osobowa, czyli właśnie kwestia wolności. Ty musisz w wolny sposób wybrać. Tak jak wolny sposób wybiera się męża, żonę, powołanie, tak wolny sposób wybiera się Boga. I jak nie wybierzesz, Bóg jest dżentelmenem, Bóg się nie zmusi. Ja szanuję twoją wolność. Właśnie tu widzimy powagę wolności. Dlaczego jest potępienie? Bo jest wolność. My możemy wybrać potępienie, i Bóg tą decyzję uszanuje. Taką wagę ma wolność. Wolność to jest dar na miarę potępienia. I możemy wybrać zbawienie i Bóg to uszanuje. To jest no, całkiem kluczowy punkt. Dlatego trzeba być Bogu za to wdzięcznym. A niektórzy mówią, a to po co być wolnym? No, jak jestem wolny, to się potępię. Może wielu ludzi się potępi, ale niektórzy sądzili, że większość się potępi, nawet święty Augustyn, no tego nie wiemy do końca, że jak ktoś się zbawi, to będzie taka łaska. Augustyn tak myślał, a ludzie są tacy źli, to że wszyscy powinni się potępić, a jak ktoś będzie zbawiony, to tylko tak no, arbitralnie Bóg wybierze może 1 na 1000, 1 na 10 000. Nie musi, ale wybierze. A reszta to będzie taka masa damnata, masa potępionych. No Kościół tego nie uznał, no nie wiemy, tych proporcji nikt nie zna. Ale nawet się mówi, że czym się różni kult błogosławionych od świętych. Że nawet jak się ogłasza błogosławionymi, to że jak jest święty, to jest na pewno zbawiony, a błogosławiony to nie. Już to no, są trochę takie niuanse prawne, ale formalnie tak jest podobno. No. Więc to nie jest pewne, bo jedna z herezji współczesnych to jest takie, że wszyscy pójdziemy do nieba. To jest herezja. Można mieć nadzieję, dobrze by było. Ale mówić z pewnością, że wszyscy będą zbawieni, to jest herezja. To jest wprost przeciwne do słów Jezusa. My, to jest rzecz niepewna. Jeżeli nie ma się jakichś prywatnych objawień, że się będzie zbawionym, to ma się tylko nadzieję, niepewność. A właśnie, jeżeli jest niepewność, to trzeba się starać, jak nie jesteśmy pewni. Jak nie jestem pewny, czy zdam egzamin, a to jest egzamin życia, na studia, no to się staram. Jak ktoś no, chce zdobyć serce narzeczonej czy narzeczonego, to się stara. Na głowie staje nieraz, bo walczy o pewną wartość. No ale podobnie jak chcemy osiągnąć niebo, które nie jest pewne, no to trzeba starać się ze wszystkich sił. To I właśnie, no i trzeba się pytać, od czego to zależy. No, no szczególnie od wolności i łaski, no, fundamentalnie od łaski, bo żebyśmy się najbardziej starali heroicznie, to sobie nieba sami nie wywalczymy. To musi być dar, ale na podstawie naszego nawrócenia, naszych czynów. Też dobre czyny są znakiem, że przyjęliśmy łaskę. I właściwie, no, co na nas wpływa? Kim my jesteśmy? No, można powiedzieć, że jest obok wolności i łaski to no, kilka innych zasadniczych czynników, tak w sumie można powiedzieć 6 albo 7, zależy jak będziemy dzielić. Trochę kim my jesteśmy, to tak można zobrazować przy pomocy rzeki, która ma różne dopływy. Tak jak dopływy tworzą rzekę, tak pewne zasadnicze elementy tworzą każdego z nas. I kiedy rzeka wpada do morza, do oceanu, to jest jakby moment śmierci. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów śmierci. No, śmierć jest podobna do ujścia rzeki. Rzeka sobie płynie, zbiera różne rzeczy, dopływy, no ale w końcu wpada do morza, do oceanu i tam w nim ginie. I trochę podobnie jest ze śmiercią, że płyniemy i jakby rzeka, ta woda ginie, już jej nie widzimy. Ona jest, staje się częścią oceanu i podobnie my, umierając, stajemy się częścią wieczności. Już nie ma tej wody tutaj, prawda? I można powiedzieć, że tak jak Wisła sobie płynie, mamy szczególnie piękną królowę rzek, tak się zawija przez Polskę takim ładnym S i ma różne dopływy. I akurat można powiedzieć, że Wisła jest dobrym, może być dobrym obrazem człowieka, jak powstaje człowiek, z czego składa się człowiek. Bo powiedzmy, właśnie wiemy na początku, pod Baranią Górą jest czarna i biała wisełka się łączą. Możemy powiedzieć, że to jest jakby początek, natura. Właśnie, że podobnie jak nasza mama i tata połączyli się w miłości i myśmy powstali wtedy, tak łączą się czarna i biała wisełka i powstaje Wisła. Natura. To jest właśnie natura. To jest to, co otrzymujemy od rodziców. Ta część biologiczna, no cała ta podstawa fizjologiczna, nasze ciało. No i też sądzimy, Bóg pomaga w tym, udzielając duszy. No największe wydarzenie, to jak wybuch bomby atomowej, powstaje człowiek. Misterium właśnie, z ekstazy rodziców, z ekstazy miłości ma powstać największy cud. Nowy człowiek, misterium. Największe skarby na ziemi. No, ale ten człowiek, no takie niemowlę właśnie, to jest taki mały terrorysta, można powiedzieć, wszystko dla mnie, natura, prawda, wszystko tu zaraz zaspokoić. No, taki etap życia, to jest natura, prawda, i ta natura nas określa już, prawda, bo w tej naturze, no, mówimy, jest skala zdrowia noworodków od, no, 1 do 10, no, wielu otrzymuje 10, że w porządku, ale już niektóre dzieci, jak się rodzą, dostają 9, 8, 7, 6. To obrazuje, że są obciążone jakimiś chorobami, wadami genetycznymi. Nieraz nieuleczalnymi. To dziecko może mieć jakieś talenty, geniusza może być, jak się będzie miał szansę, genialnym matematykiem, muzykiem, ale no, może też być kretynem, debilem, idiotą, mieć pewne upośledzenia mózgu, które mu będą stawiać pewien barierę, sufit, których nigdy nie przekroczy. Czy choroby genetyczne już może być zakodowane, że nie będzie żył dłużej niż 30 lat. No, są od razu w naturze, otrzymujemy dobre i złe rzeczy, prawda? Jak czarna i biała wisełka, jak to pasuje. Też ten, jest ten, to dziedzictwo genetyczne dobre i złe. Dziedziczymy zarodki chorób, dziedziczymy złe geny, które lepiej, żeby nie było, takie geny śmieciowe, które mogą, jak się skumulują z innymi, doprowadzić do choroby genetycznej. To otrzymujemy w naturze. No dlaczego tak jest? No, no nie jesteśmy bogami. No są ułomności, są słabości już na poziomie, kiedy się rodzimy. Mamy atuty i mamy słabe miejsca. No to pierwsze, natura. Natura decyduje, kim jesteśmy. I to, na to nie mamy żadnego wpływu. To jest czysty dar. No ale potem no potężny czynnik to jest kultura, w której się rodzimy. Prawda? Wspominałem, to olbrzymia różnica, czy się urodzisz w getcie cygańskim czy murzyńskim, no bo to już masz przechlapane, raczej to już ciężko ci będzie. No to już wyrwać się z tego stylu życia, to się udaje może 1 na 1000. No. I będziesz to multiplikował tą biedę duchową, tą nędzę, przestępstwo. no, jak się urodzisz w kulturze polskiej, w polskiej rodzinie wierzącej, to szczęściarz, szczęściarka. Jeszcze w diecezji tarnowskiej na Podkarpaciu, to w ogóle, to jest najlepsza diecezja świata. Tam byłem niedawno, no, ile ludzi tam w Warszawie, w Łodzi, 10% idzie do kościoła, a tam 95%. No. Tam dwie nie chodzą, ale proboszcz dobrze wie, które to są i dlaczego nie chodzą. No, to jest ziemia obiecana, no, diecezja tarnowska, tak sobie marzę, jak tam wjeżdżam, to do Ziemi Świętej, jakby... No jakby cała Polska była taka, cały świat, to byłby katolicki raj. Ale dobrze, że taka jedna diecezja jest chociaż. No, no kultura, prawda, jak to określa. Rodzisz się w diecezji tarnowskiej i na 95% będziesz katolikiem, będziesz chodził do kościoła. A jakbyś się urodził 400 kilometrów na zachód albo na wschód, we Lwowie albo w Dreźnie, to na 95% będziesz ateistą. To są zateizowane rejony najbardziej, nawet Drezno bardziej niż Lwów. No czysty dar. Urodzić się w Polsce, jeszcze na Podkarpaciu, no to jest naprawdę, jak wygrać milion w totolotka. To jest, od razu startujesz z poziomu wiary, kultury narodowej, no. To jest, no też, jak się urodzisz w Butanie, byliśmy w Butanie, państwo buddyjskie, takie Szwajcaria w Himalajach, urodzisz się tam, na 100% jesteś buddystą, tam nic innego nie ma, no. Tylko już buddyści są dużo lepsi niż muzułmanie, bo pokojowi, oni wojen nie robią. Także tam nie ma prawie więzień, nie ma narkotyków. Taki, państwo jak klasztor trochę, takie medytacyjne. No. W Arabii Saudyjskiej urodzisz się na 100% z muzułmaninem. W Gazie, w getcie będziesz terrorystą, nienawidzisz Żydów, którzy cię ucieskają. No nie? To, no ta kultura nas kształtuje, prawda? Kultura. W tym, co jest dobre i złe. To można powiedzieć, obrazem może być Dunajec, który też powstaje z białego i czarnego Dunajca, prawda? To są, jest, czyli dobre i złe w kulturze, bo w kulturze są dobre i złe rzeczy, prawda? Są właśnie, jak kultura polska, to są prawie same dobre, no. No, a inna kultura prawie same złe, no, no, albo złych. To. I to nas kształtuje, prawda? Jak wejdziemy w takie tory, jak mówiłem, urodzisz się w kulturze cygańskiej, murzyńskiej, no to oj, nie zazdroszczę. No. A w polskiej, jeszcze w Tarnowie, o, super. No. Ale to jest dar, za to trzeba być wdzięcznym. No. Znaczy nie, Tarnów jest zlaicyzowany, bardziej tak Nowy Sącz, okolice. Taka mała, najmniejsza wioska w diecezji tarnowskiej, pod lasem gdzieś tak jak Karolina Kuskówna. To jest idealny biotop katolicyzmu, religijny. No bo człowiek może skupić się na tym, co najważniejsze. Kapliczki, modlitwa. Duże miasto daje dużo dobrych możliwości, ale dużo złych też. No. Jeszcze no, takie miasta w Limanowie, ile tam powołań do dzisiaj nawet. No, łaska Boża. Więc już mam, natura i kultura nas tworzy, dobrym i złym, prawda? I to jest czysty dar, to nie jest zasługa. No, ale też mówiłem wolność. Wolność, czyli samookreślenie. Ja sam się określam. I tutaj może reprezentować San, taka górska rzeka, dzika, z Bieszczad, jak nieokiełzana, jak, bo musieli, właśnie tam zbudowali największą tamę, największe sztuczne jezioro w Polsce, żeby ten San okiełzać trochę. No taka wolność nasza, nieokiełznana, prawda, w dobrym i złym. I to nas też tworzy, wolność nas tworzy, ale to jest jeden z elementów, prawda, wolność nie jest wszechmocna, no, wolność nie zdecyduje, nie powie, jestem, a jak tak jest dobrze, to ja chciałbym być Polakiem. No nie da się. No jak jestem Niemcem czy Rosjaninem, muszę cierpieć do końca życia. Nie będę Polakiem. Mogę nam zazdrościć, ale no nie będę. Bo to jest... Wolność ma granicę. Ale to nas tworzy. Zasadniczy element, prawda? Czyli mamy naturę, kulturę i wolność. Czyli Wisełka, Dunajec, San. No, ale są też złe wpływy w naszym życiu, prawda? Demoniczne, szatańskie. I proszę, jak pasuje, mamy rzekę wieprz. To może prezentować demonów, prawda? Pan Jezus wysłał demony w wieprze. No to mamy wieprz. Jak to pasuje wszystko? Proszę. Sam wymyśliłem. To jest dar, nie dar Boży, by się powiedz, ale jakoś tak pasuje. No. To jest dar obrazowy. No więc wpływają na nas demony, szatan, kusi, prawda, chce zniszczyć, chce, żebyśmy doszli do potępienia. To nie jest, dlaczego zbawienie nie jest pewne? Bo mamy śmiertelnego wroga, który właśnie robi wszystko, żebyśmy się potępili. A dlaczego Pan Bóg dopuszcza? A pewnie, żeby było ciekawiej, żeby było action. No to jest, nawet kusił Pana Jezusa, wiesz, Pan Jezus nie chciał, żeby tak banalnie, prosto, że rodzimy się, proszę bardzo, żyjemy i spakowanie, i hop do nieba, jak paczki Amazonu, hop, staśmy, wszyscy do nieba, taśmowo. Nie, tak prosto nie ma, to nie ma automatyzmu. To jest wybór, to jest dramat. To jest raczej jak wojna, to nie jest jak wysyłanie paczki do nieba, tylko jest jak przedzieranie się przez wrogie okopy, zasieki. Szatan tu jak snajper chce nas ubić, strzela, a my się tu przemykamy, no to jest walka o zbawienie. No to jest. A więc wieprz, no i te brudne, no, można powiedzieć, że wszystkie ścieki też, które wpadają do tych rzek, no też to jest negatywne, prawda? Też obraz zła. I ten no, demon działa na nas, ile mu pozwalamy, prawda? I Pan Bóg to dopuszcza, no, żebyśmy działali. To można powiedzieć, demon to jest tak jak szczupak w jeziorze, żeby karpie się ruszały trochę, bo tak jak ryby hodowlane, jak się nie ruszają, to tak nie są za zdrowe, tak się degenerują. Wpuści się szczupaka, muszą się ruszać, tam uciekać. No, nie? I może Pan Bóg też nam wpuścił takiego szczupaka, diabła, żebyśmy się nie zastali, żebyśmy się ruszali, kombinowali, prawda? Nas pogonić to, bo to się rozleniwi towarzystwo. No, nie? Dlaczego? Pan Bóg dał nam tyle darów, no nie żebyśmy marnowali. Pan Bóg nam daje dary, ale co? Ale zło powoduje, że musimy je wykorzystać. Właśnie, że życie jest taką walką, takimi zmaganiami, że musimy dać sobie nieraz wszystko, żeby było ciekawiej, żebyśmy się, bo właśnie kiedy dajemy wszystko, to wtedy się rozwijamy. No, no nie rozwijamy się wtedy, jak leżymy na kanapie i oglądamy telewizję, jak mówią, jak poruszyciel świata, bo pilotem poruszamy świat, wszystko. No. Jeszcze piwo, no nie, i pizza, i frytki. To nie jest, to jest może odpoczynek chwilowy, ale to nie jest ideał ludzkiej egzystencji, prawda? A niektórzy tak mogą spędzić życie, no. Całe, no, to jest jeszcze przed pornografią, szczególnie mężczyźni, no, nie będą się żenić, tylko będą pornografię oglądać, no, no i tak całe życie, no. To jest pokusa, no, to jest degeneracja. Właśnie są wymagania, jest trud, żebyśmy się stawali więksi, bo walka zmusza nas do wysiłku, maksymalnego wysiłku. Żołnierz musi maksymalnie się mobilizować, jak teraz na wschodniej granicy. Ale właśnie kiedy się mobilizujemy, kiedy dajemy z siebie wszystko, wtedy wzrastamy. Wtedy stajemy się wyżsi. To nie jest tak, jak tam jeden góral mówił, jak widział ołtarz Wita Stwosza, mówi, no piękny ołtarz, mówi, ale ja bym lepszy wyrzeźbił. No to mówię, no czemu nie wyrzeźbiłeś? A bo mi się nie chciało. No, no wszystko zrobił, tylko mu się nie chciało. No, no geniusz, no lepszy od Wita Stwosza, tylko mu się nie chciało. No, to jest, no nie, tak życie nie wygląda. No. Jak jesteś taki świetny, to pokaż, to wyrzeźb taki ołtarz. No. To zrób coś wielkiego, pięknego w życiu. No, to nie musi być ołtarz Wita Stwosza, ale urocz, wychowaj dziecko. To jest największe dzieło, dziecko, człowiek, prawda? Nie każdy może wyrzeźbić ołtarz Wita Stwosza, no bo tych ołtarzy byłoby za dużo, co byśmy je ustawili, no nie, ale dzieci to potrzebujemy, szczególnie dzisiaj potrzebujemy, prawda? A to prawie każdy może stworzyć, tylko żeby chcieli, no. I szatan nas atakuje, ale my możemy się obronić, Bóg daje nam gwarancję, możemy się obronić, ale właśnie tutaj jest mądrość, wolność, tak, zasadniczą. Wolność polega na wybieraniu właściwych wpływów, dopływów, żeby właściwie na wieprza to się zamykać możliwe, prawda? Tutaj już jest nie tylko co my robimy, ale pewna higiena, żeby no, nie przyjmować ścieków, śmieci, tylko najlepsze rzeczy duchowo. No, jak jesteśmy na przyjęciu, jest szwedzki stół, no to raczej znikają najlepsze kąski, prawda? Wiemy tam kawior, jakieś łososie podobne, jakieś mięso, szynki, super. Chleb zostaje raczej, tam sałaty zostają, chociaż są najzdrowsze. No. Ale no, nikt na przyjęciu nie idzie do śmietnika. Tu ma kawior, łososie, szynki, a ze śmietnika wybiera. No nie. No ale duchowo to my tak często robimy niestety. Mamy najlepszy pokarm duchowy, a my do śmietnika, do trucizny. Mówię, tu jest kawior, a tam jest trutka na szczury. To ja łap trutkę na szczury. To wiecie, no, tak się duchowo zachowujemy nieraz. No, to jest, no właśnie wolność, mądrość polega na tym, żeby wybierać to, co najlepsze. Jak szukamy najzdrowszy pokarm, a najzdrowsze to są warzywa właśnie i ryby. Tak jak jestem szczęśliwy, bo akurat post jest 2 dni, się domniewają Paulinów. Piątek i sobotę paszczą, to 2 dni są ryby i warzywa, to najzdrowsze jedzenie. No jak dieta Daniela, prawda? To jest, dobrze trafiłem. No więc my tak dla ciała wybieramy to, co najlepsze, bo wiemy, że nasze ciało jest tym, co jemy. No i z biegiem czasu to, co jemy, to się kumuluje w naszym ciele, więc chcemy jeść najlepsze, najzdrowsze rzeczy. Warzywa i ryby, to jest. Ale na duchowo to jemy łapkę na szczury, trucizny. No nie wybierać, bo właśnie tak ważne jest wybierać, bo właśnie ludzie, którzy na mnie wpływają, no bo z czasem staje się tym, co jem, cieleśnie i duchowo. Więc duchowo jeść najlepsze rzeczy, też spotykać się z najlepszymi, najmądrzejszymi ludźmi. Państwo to akurat dobrze wiedzą, skoro tu przyjechali, bo tu spotykają najlepszych ludzi. Tutaj jest najlepsza średnia krajowa, tu jest nawet lepiej niż w diecezji tarnowskiej. Tu jest śmietanka duchowa, najbardziej wierzący ludzie. No to, i bardzo mądrze, bo tak nawzajem na siebie wpływamy, umacniamy się. Państwo nieraz w swoich środowiskach są samotni, zwalczani, a tu mogą odetchnąć. Tu jest trochę jak w raju. To są sami wierzący w Boga. No może jeden agent z Gazety Wyborczej, bo zwykle gdzie ja jestem, to tam jakiś agent się pojawia, żeby potem mnie obsmarować. Więc pewnie jest, ale poza tym sami porządni ludzie, no, czy agentka. No to jest. To już jest przedsmak nieba. Być z wierzącymi ludźmi wokół Eucharystii, Jezusa, czyli jak w niebie. Mamy już jak w niebie trochę, prawda? I dobrze na siebie oddziałujemy, umacniamy się. To są sami porządni, wierzący ludzie. Wspaniale, cudownie. Już jak w niebie. I to jest właśnie tak ważne, żeby się otwierać na dobre wpływy, a zamykać na złe. No ale działa na nas, też działają święci, prawda? Aniołowie, którzy nas pilą do dobra, motywują. I proszę, i tu pasuje co? Pilica, mamy pilicę. No to możemy przypisać, to są dobre wpływy, dobrych ludzi, dobre przykłady aniołów. A złych ludzi to jeszcze tam do wieprza dorzucimy. Diabeł i jego sługi. Bo faktycznie no, widzimy, no, niektórzy ludzie tak się zachowują, tak mówią, że to są, no widać od lat już są raczej po stronie demonów. No, po to, żeby tak nienawidzić. Oni tyle mówią o nienawiści, bo sami tak nienawidzą. Bo sami to tak czynią i innym przypisują. Więc wieprz to powiedzmy, to są demony i ich sługi, ludzie. A pilica to są dobrzy ludzie i aniołowie. No to na nich się, na pilicę się, na wieprza się zamykać, tu tamę zbudować, a na pilicę, proszę bardzo, tutaj na razie. No to już mamy 5 czynnik. Natura, kultura, wolność, demony i źli ludzie, pilica, aniołowie i dobrzy ludzie. No i co jeszcze mamy? I na ukoronowanie, proszę, mamy Bóg. Bóg. Bóg też wielki dopływ, który reprezentuje Pana Boga i łaskę właśnie. Bóg, który nas broni przed inwazją teraz ze wschodu, prawda? Tam w tym odcinku mamy spokój. Bóg nas chroni, broni, prawda? I właśnie łaska, jaki piękny obraz, to ona nas oddziaływuje. I tak mamy właściwie no, największe dopływy Wisły, prawda? Czarna i biała Wisełka, czarny i biały Dunajec. San, wieprz, pilica i Bóg. Jak się pięknie układa, prawda? I kim my jesteśmy? No można powiedzieć, że każdy z nas jest trochę no, stworzony z tych dopływów, prawda? My jesteśmy syntezą, nie prostą sumą, ale syntezą. Właśnie natury dobrej i złej, znaczy zdrowej i chorej, kultury dobrej i złej, naszej wolności dobrej i złej, demonów i złych ludzi, aniołów i dobrych ludzi, no i Pana Boga. To na nas wpływa, to są najważniejsze czynniki, które na nas wpływają, które nas tworzą. Można powiedzieć, że każdy z nas jest syntezą tych 6 czynników, jak Wisła jest syntezą tych 6 dopływów. I kim jest człowiek, można powiedzieć, no każdy z nas jest jak Wisła właśnie z tych dopływów, już tak powiedzmy między Płockiem a Gdańskiem. My raczej w większości też mamy bliżej niż dalej do Gdańska, już tam po półmetku jesteśmy, raczej już tam mijamy Malbork chyba przynajmniej, tak średnio biorąc. No i właśnie, kim ja jestem? No jestem syntezą tych dopływów. Też, no tak, sam się też stworzyłem, używając wolności, otwierając się albo zamykając na pewne dopływy. I jak będę umierał, no to będę sumą tych 6 dopływów. I za co Bóg może mnie osądzić? No właściwie tylko za te wody sanu, bo tylko to ode mnie zależy. A inne pośrednio, bo ja w wolności też decydowałem, na jakie wpływy bardziej się otworzę. Prawda? To też trzeba tłumaczyć młodzieży. Czy Jest tyle wspaniałych rzeczy w internecie. To musisz kilka razy w tygodniu pornografię oglądać, a to najbardziej męczy, niszczy chłopców, czyli niezdolnymi do miłości, do małżeństwa. Przecież można wszystkie skarby kultury znaleźć w internecie. To dlaczego sięgasz po takie rzeczy, które cię zatruwają? To na dłuższą metę cię tworzy. Dlaczego wielu mężczyzn dzisiaj jest niezdolnych do małżeństwa? Wspaniałe kobiety nie mogą znaleźć męża. No jednym z głównych czynników jest pornografia. Bo tu jest natychmiast, zaraz, od razu. To zabija męskość, zabija mężów, ojców. No ale jak ty się tym karmisz, no to możesz tak do końca życia się karmić. To nie będziesz mężem, nie będziesz ojcem. To jest jeden z głównych czynników, dlaczego nie ma małżeństw, nie ma rodzin, dlaczego jest tyle samotnych kobiet, które wspaniałe byłymi matkami, żonami, a nie mogą znaleźć, no bo ci ich mężowie potencjalnie się zdegenerowali. Czasami też no, kobiety się degenerują przez ambicje, za duże wymagania, ale właśnie ten obraz dużo tłumaczy. Myślę, jest bardzo dobrym modelem, bo też tłumaczy, jak się cudownie, właśnie dobra filozofia, jak się zgadza z Ewangelią. Pan Jezus wiele razy mówi, żebyśmy nie sądzili w takim sensie ostatecznym. No bo oczywiście powierzchownie trzeba sądzić, znaczy zawsze trzeba powiedzieć, że nie jest dobrze być alkoholikiem, narkomanem, zdradzać żonę czy męża, kraść, brać łapówki. Tylko my nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest osobista wina tego człowieka. Przed tym nas Pan Jezus przestrzega. Dlaczego? Bo właściwie w tym modelu na czym polega sąd? To, żeby ocenić człowieka tak sprawiedliwie, to jest tak jakby w Gdańsku wydestylować wodę z Sanu, bo tylko za to jestem odpowiedzialny. Jaka jest to woda z Sanu? Na ile ona jest czysta, na ile jest zatruta? No, nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie znakować cząstek wody. W Gdańsku nie odkryjemy, która to woda jest z Sanu. I analogicznie można powiedzieć, że żeby ocenić człowieka sprawiedliwie, to trzeba znać całą historię jego życia, każdy moment, każdą sekundę, wszystkie jego decyzje wolności, bo tylko za to można nas osądzić. A tego nikt nie wie na własny temat. Przecież ja nie pamiętam dokładnie, jak ja decydowałem. Poza tym my się łatwo oszukujemy. Na ogół mamy tendencję, żeby siebie i ludzi, których cenimy, oceniać za łagodnie, a innych za surowo. To jest ewidentna tendencja. To samo zło, jak to robię ja albo inny, to nie takie wielkie. A jak kogoś nie lubię, a to drań, to wyszło na jaw, prawda? Od razu tendencyjnie oceniamy, ale w tym też widać co? Że my dobrze wiemy, o co chodzi, o wolność, prawda? Od razu jak przesuwamy ocenę zasługi i winy w zależności od osoby, ale to jest możliwe przy założeniu wolności. My dobrze wiemy, o co chodzi, o to toczy się gra. Właśnie o winę i zasługę, o wolność. Ale naprawdę, żeby solidnie ocenić człowieka, osądzić, a Pan Bóg na pewno osądza idealnie, On jest sędzią najbardziej sprawiedliwym, dokładnym, wszechwiedzącym, no to trzeba wziąć pod uwagę całe jego życie. No właśnie, wpływ rodziny. No jeżeli ojciec był bandytą, matka prostytutką, wychował się w środowisku przestępczym, no to może jego sukcesem było, że nikogo nie zabił. Bo okradać musiał, no bo inaczej nie umiał. No nie? W takim środowisku wyrósł, no. No ale jak ktoś wyrósł w rodzinie milionerów, miał wszystko, mógł studiować, a został bandytą, to prawdopodobnie będzie miał wielką winę, miał tyle możliwości. Chociaż z kolei może nie doświadczył miłości w tej rodzinie, bo rodzice tak gonili za pieniędzmi, że jego zostawili i on po prostu zdziczał bez ciepła, bez czułości. Tego nikt do końca nie wie. Żeby osądzić człowieka, trzeba mieć wiedzę boską. Trzeba znać każdą sekundę jego życia. Właśnie jakby trzeba znać, patrząc na wodę w Gdańsku, trzeba znać każdą cząstkę wody, wiedzieć, z jakiego dopływu ona pochodzi. Prawda? Nikt z nas tego nie potrafi. To trzeba być Bogiem. Dlatego właśnie widzimy, jak to się cudownie zbiega. Dobra filozofia, dobra antropologia z Ewangelią. Że tylko Bóg nas może osądzić. Dlatego on mówi, że niektórzy ostatni mogą być pierwszymi, a niektórzy pierwsi ostatnimi. Dlatego, że no to pozornie ktoś, no tak żartował ksiądz Pawlukiewicz, że no jak się stanie w kolejce do raju na sąd ostateczny, przed nami Matka Teresa i słyszy, no mogła się bardziej postarać. No to cóż, tylko miłosierdzie. No, nie? To jest, zależy ile komu dano. Pan Jezus mówi, zależy ile komu dano. No. Jak się urodziłeś może w osiedlu cygańskim czy murzyńskim, to jak kogoś nie zabijesz, to już będzie sukces. To już będzie przepustka do nieba. No. No ale jak się urodziłeś w diecezji tarnowskiej i zostałeś ateistą, o, co nie, no, może być, to gorzej niż zabić człowieka. No tyle ci dano, ty zmarnowałeś wszystko. No, to jest. Jak trzeba się wstrzymać właśnie od sądu, ostatecznie osądzi Bóg, ale to ma wiele konsekwencji, bo to powinno prowadzić do pokory. No, nikt nie wie, jak zostaniemy osądzeni. To jak jest bardzo ciężki egzamin, no student, który się pysznie, to zwykle oblewa. No. Nie wiadomo, będzie egzamin. Ale właśnie dlatego to nas powinno mobilizować do działania. Ale też do zdrowej oceny ludzi. Naprawdę człowiek jest tyle wart, ile jest wart w oczach Bożych. Ile on dał z siebie. To jest naprawdę wartość człowieka. I na to trzeba patrzeć. Bo my nieraz myślimy, a to taki bogaty miliarder, przedsiębiorca, premier, minister, profesor, nie wiadomo co, noblista, to jest człowiek. No pięknie, dobrze, może uczynił wiele dobra, ale pytanie, ile mu dano? A może otrzymał tyle, że powinien 3 razy więcej otrzymać? No wiadomo, w szkole nieraz ktoś jest zdolny, genialny, prawie w ogóle się nie uczy i same piątki. A inny taki, no ciężko mu idzie, męczy się, siedzi, na trójkach jedzie, ale no, ten z trójkami ma większe zasługi przed Bogiem niż ten prymus, bo on więcej daje z siebie, prawda? Bo mu mniej talentów dano. I na pewno w szkole, w każdym egzaminie ten niezdolny będzie gorszy, prawda? O, ty ledwo, ledwo, łaskawie, będzie też dużo cierpień przeżywał, pokorzeń, ale ty jesteś tępy i w ogóle to jest... Tak jak mój kolega, jak robiliśmy doktorat razem w Monachium, to babcia mówiła mu, o Józiu, ale ty jesteś tępy. Inni skończyli studia, a ty nie możesz, a ty się uczysz i uczysz. No właśnie, to jest... A jedy będzie zdolny, to no, taki wszystko lekko będzie szło. Ale jakby się uczył, to byłoby 3 razy lepiej. I w oczach Bożych ten tępawy będzie wyżej, dostanie się do nieba, a ten prymus może pójść do piekła, bo zmarnował, prawda? To... Ile dałeś siebie? To jest pytanie. I też tak trzeba oceniać ludzi. No przecież widzimy, że nieraz ci, co mają wielkie pieniądze, władzę, że to są nieraz kanalie. No. Zrobiły to, bo tak szły po trupach, prawda? Mieć zdrową ocenę ludzi. Nie poddawać się takiemu wrażeniu. Człowieku, jaką ty masz władzę, pieniądze, jak widzę, że jesteś kanalią, to twoje zagrożenie, zbawienie jest zagrożone. Jak ty bierzesz 1 000 000 łapówki, żeby Polska straciła 10 miliardów, no to jesteś Judaszem, arcyjudaszem, Volksdeutschem, targowicą i tak dalej. Rozumu ci brak, no albo jesteś tak chciwy, no to spokojnie. Też Niemcy tak patrzą na nas z góry, no nie? Ale przecież oni wydali największych morderców wszechczasów. Pokory Niemcy trochę. Myśmy nie zrobili Auschwitz, wyście zrobili. Myśmy umierali w Auschwitz. Pokory Niemcy, to jest... Czy Rosjanie? Myśmy Katynia nie zrobili i Kołymy, to wyście zrobili. Pokory. A Polacy, no szczególne zasługi. U nas ani nazizm, ani komunizm nie wygrał. Dlaczego? No bo u nas jest wiara najmocniejsza. A gdzie jest wiara, jest bariera dla ideologii. Większość Niemców poszło za Hitlerem, arcyzbrodniarzem. Większość Rosjan za Leninem, za Stalinem, arcyzbrodniarzami. A my nie. Dlaczego? Bo my mamy rozum z wiary. Wiara chroni rozum. Nas musieli uczyć nazizmu, komunizmu w Auschwitz, w Katyniu, w katowniach Gestapo, w katowniach UB i nie daliśmy się, bo mamy wiarę. Właśnie tu mamy fortecę, Jasną Górę. Można powiedzieć, każdy kościół jest naszą fortecą. No i teraz widać skutki. No, kto jest najbardziej znanym człowiekiem właśnie z Niemiec, z Polski i z Rosji? No to... No z Rosji się myśli, no to jednak Lenin, Stalin, największy Beria, największy zbrodniarze. Z Niemiec Hitler, Bormann, Göring, Himmler, a najbardziej znani Polacy? No święty Jan Paweł II, święta Faustyna, święty Maksymilian, Popiełuszko, Pilecki. Niemcy budują Auschwitz, a Polak na ochotnika idzie do Auschwitz. 2 lata, 7 miesięcy siedział Pilecki w Auschwitz. To jest wielkość ducha. To nie są wielcy ci, którzy Auschwitz zbudowali, tylko ci, którzy tam zostali świętymi. SS-mani byli największymi bestiami wszechczasów, a Maksymilian Pilecki najwięksi święci wszechczasów. Miejmy też zdrową dumę polską. Trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. W pewnych, oni robią lepsze samochody, ale my mamy lepszą wiarę. Trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. Właśnie spokojnie, to jest miara oceny. No człowieku, no co z tego, że masz miliony, masz pozycję władzy? No bo się urodziłeś w takiej rodzinie, w takim państwie, to masz za darmo. To nie jest żaden powód do specjalnej admiracji. Powiedz, co dałeś z siebie. Co wydałeś? Co wydałeś SS-manów? NKWD-zistów wydałeś? Putinowców wydałeś? Hitlerowców wydałeś? To wstydź się, to wieczna hańba. Pokory więcej. Wy Niemcy, wy Rosjanie, nas Polaków chcecie pouczać? Praworządności, moralności? Wy, którzy wydaliście największych morderców wszechczasów? Wy będziecie osądzeni przez Boga w całej waszej pysze. Co daliście z siebie? Nieraz daliście największe zbrodnie. To jest właśnie właściwa miara oceny ludzi. Co jest najważniejsze, jak się ocenia człowieka? No nie to, co dostał za darmo, no, syn miliardera. No, może nic nie robić i będzie miał wszystko. No. Nie jakiś geniusz, no, dostałeś zdolności, ale co zrobiłeś? Ale co dałeś siebie człowieku? To jest ważne, to jest miara. Co ty dałeś siebie? Jak użyłeś swojej wolności? Na to trzeba patrzeć. Oczywiście my do końca tego nie wiemy, możemy przypuszczać, ale to jest miara. Jaki człowiek jest większy w oczach Bożych? Kto ma większe szanse na zbawienie? No ten, kto lepiej używa wolności. No to może być osoba na wózku inwalidzkim, chora, sparaliżowana, jak Marta Robin, w ogóle się nie ruszać z łóżka. Nic nie zrobi zewnętrznie. Ale wewnętrznie jest tak święta, tak używa wolności, że będzie zbawiona. Tego uczy Jezus. Najważniejsze jest wewnętrzne. Na co się zdecydowałem? I to jest rewolucja chrześcijaństwa też. Bo zewnętrzne jest konsekwencją. Jeżeli zdecydowałem się zabić, cudzołożyć, ukraść, wziąć łapówkę, tylko nie mam okazji, no czekam, kto mi da łapówkę, ale nikt mi nie daje. Chętnie przyjmę łapówkę 1 000 000 złotych, tylko za co? No, nie mam na nic wpływu, to mi ich nie da. Ale jakbym mógł, to bym wziął. No to mam winę, jakbym wziął, prawda? Jeżeli zdecydowałem się na zło, to mam taki grzech, jakbym to zrobił. No ale też jak ktoś szczerze decyduje się czynić dobro, poświęcić się dla innych, ale nie może, no, bo jest na wózku inwalidzkim. To ma taką zasługę, jakby to zrobił, prawda? Ktoś może jest emerytka biedna, ledwo żyje, chora, ale jak kocha, służy, może być o wiele większa, świętsza niż jakieś zarozumiali milionerzy. To jest decydujące. To jest miara człowieka, to jest miara zbawienia. Człowieku, co zrobiłeś ze swoją wolnością? Tak trzeba ludzi oceniać. To daje nam zdrową ocenę, też zdrowy dystans, jakichś honorów, pieniędzy, sławy. Przecież wiemy, te sławy nieraz umierają jako narkomani. No bo mają jakiś talent, ale też no tak są słabi duchowo. I to nam też pomaga zachować spokój i też widzieć, co jest ważne. Właśnie jak ważna jest praca nad sobą, bo właściwie tylko za to będziemy oceniani, za nasz użytek wolności. Więc dlatego tak trzeba uważać, co robię z moją wolnością. I uważać, ale wiedzieć, że sam jestem za słaby, bez Boga nie dam rady, otwierać się na łaskę. Właśnie modlić się, żeby Bóg działał, przekształcał. Otwierać się na dobre wpływy. Właśnie przyjeżdżać na Jasną Górę, na rekolekcje, otwierać się na wpływy Matki Bożej, takiej wspaniałej wspólnoty. To nas tworzy, to nas buduje. To są dobre wpływy, które tworzą dobrą osobowość. No i pracować nad sobą, właśnie praca wewnętrzna, bo praca, która jest często najbardziej zaniedbywana, ale właściwie jest najważniejsza. No bo wszystko, co czynię na zewnątrz, pochodzi z serca, pochodzi z wnętrza, tak jak Pan Jezus mówi. To jest rewolucja Jezusowa też. Nie to właśnie, to co się dzieje w Twoim sercu jest najważniejsze. Nie to, co na zewnątrz, ile masz pieniędzy, władzy, jak wyglądasz, jakie masz ubranie, rydwan, karoce, samochód, tylko co jest w Tobie, to decyduje. A reszta jest pochodna, no bo przecież każde słowo, złe czy dobre, każdy czyn zły czy dobry decyduje się w sercu. To powstaje najpierw w moim sercu, wnętrzu. I jak się na coś zdecyduję, no to wtedy moje rączki, nóżki, język muszą tak działać, jak ja zdecydowałem, jak moja wolność zdecydowała. To jest jakby centrum wszystkiego. Człowiek ma tyle możliwości, no może zostać kimś tak wielkim, świętym jak Matka Teresa, może dokonać wynalazku jak Einstein, może stworzyć muzykę jak Bach czy Beethoven, ale to najpierw musi w nim powstać. Reszta jest konsekwencją, automatyzmem. Dlatego pracując nad wnętrzem, pośrednio pracujemy nad całym życiem. O ile wnętrze będzie lepsze, o ile we wnętrzu będzie więcej miłości, mądrości, umiejętności, no to lepsze będą nasze słowa, nasze czyny, nasza praca. To lepsze będzie to, co najważniejsze, te trzy rzeczy. Relacja do Boga, do ludzi, zwłaszcza najbliższych, i praca. To jest główna treść życia. Bóg, ludzie i praca. Jeżeli będziemy lepsi wewnętrznie, będziemy lepiej pracować. No nie jak w getcie cygańskim czy murzyńskim, ale jak u Toyoty. Samochody najdoskonalsze w świecie, jak Japończycy. Chociaż nie tak dużo jak oni, bo nie przesadzają z kolei. To trzeba musi być proporcja. Człowiek, Bóg, czyli modlitwa i spotkanie w rodzinie i solidna praca. O ile będziemy lepsi, zmotywowani, będzie nam się w ogóle chciało pracować. Będzie chciało nam się kochać, zakładać małżeństwa, mieć dzieci. To się decyduje w sercu, o ile te serca będą zdrowe. Dlatego pracując nad wnętrzem, pracujemy pośrednio nad wszystkim. O ile tu jest lepiej, to wszystko jest lepsze. Tylko że ta praca jest bardzo zaniedbywana. My nieraz tak dbamy o zewnętrze, prawda? Kobiety nieraz będą przed lustrem siedzieć kilka godzin, pacykować tutaj, tysiące wydawać. Pamiętam kiedyś w aptece, tak mi się żal zrobiło, stała przede mną taka dziewczyna, no biednie ubrana, taka myszka, jak się mówi trochę, no taka skromna. I pyta aptekarkę o krem, ale jakiś strasznie drogi. Ja nie wiedziałem, że są takie kremy za kilkaset złotych. Co to jest ze złota? Czy to normalnie krem no, kosztuje 20 zł, a ten jakby 400, 500? I ona trzyma ten krem tak i pyta, a czy to pomoże? Ona oczywiście pomoże, aptekarce pomoże, na pewno zarobi. Ale tak mi się żal zrobiło, no biedna dziewczyna, no dziewczyn, co ci ten krem pomoże? No, za 500. I widać, że biedna, nie zarabia za dużo, może na 1/4 pensji wyda na ten krem. No, nie? Ale tak mi było żal, bo ona jest ofiarą oszustwa tego przemysłu farmaceutycznego. Wmawia ludziom, że krem za 500 zł zrobi z ciebie bóstwo. No nie, ale to jest przykład, jak kobiety nadają się uwieść, prawda, że będę piękniejsza. No, ile wydadzą na to pieniędzy, ile przed lustrem spędzają. Nie, no dobrze, no, muszą dbać, no kobiety to jest w ogóle są najpiękniejsze istoty na ziemi, wiadomo, to trzeba dbać, no nie można chodzić jakieś czupiradło, ale bez przesady. No, to jest, no, albo mężczyźni będzie ćwiczył ciało, rzeźbę na bęczu się pocił wiele godzin, a samochód, jak ma samochód, jakieś Mercedesy, Porsche, to całą sobotę spędzi pacykując. No, tak. Ile energii, czasu my nieraz wkładamy w to piękno zewnętrzne, prawda? A wewnętrznie dziczejemy, no. A wewnętrznie jest ugór, no bo nasze serce jest jak ogród, o który trzeba dbać. No żeby ogród był najlepszy, jak nic nie robisz, to zdziczeje. To dlatego właśnie niektórzy ludzie z wiekiem są coraz gorsi, nie da się z nimi wytrzymać. No, dlaczego? Bo dziczeją wewnętrznie, bo nasze serce jest jak ogród, o który trzeba dbać. Inaczej zdziczeje. No choć już miał najpiękniejszy ogród, jak nic nie będziesz robił, to będą chwasty za pół roku. Dlatego właśnie praca wewnętrzna jest właściwie najważniejsza. Od niej wszystko inne zależy. Jak będziesz lepszy wewnętrznie, to będziesz też bardziej atrakcyjny zewnętrznie. I nawet może ta dziewczyna łatwiej męża znajdzie. Jak nie tyle ten krem, ale będzie miała piękną duszę, zachwyci kogoś, mężczyznę zauroczy pięknem swojej duszy. No, a nie tymi kremami strasznymi. To jest. Będzie widział, że wspaniała, taka dobra kobieta, będzie żona, wspaniała matka, to jest ktoś. No bo piękna dusza, no małżeństwa są takie jak dusze ludzkie, jak charaktery. Pracować nad wnętrzem. A no właśnie taką podstawową formą pracy jest chociażby rachunek sumienia. Dobrze od niego zaczynać dzień, od poprzedniego dnia, co się zrobiło. Dobrze mieć taką tabelkę, oceniać się właśnie w tych trzech najważniejszych wymiarach. Bóg, ludzie i praca. Jaki byłem wczoraj? Jak tam mam jakieś, no szczególnie problem, słabości, to będzie osobną rubrykę na tą słabość. Jak tam upadam, to ile razy, co się stało, prawda? Jak na przykład, no niestety przeklinam, to ile razy przekląłem wczoraj, no nie? Jak ludzi poniżam, ile razy poniżyłem, zraniłem kogoś, no? Od razu nie będzie cudownie, ale żeby było lepiej, żeby było coraz mniej, to można sobie wykres zrobić po końcu miesiąca. Czy jest tendencja wzrostowa w grzechach, czy spadkowa? No nie? Bo tak się nie urwie od razu, no jak palę papierosy, ile wypaliłem? No. To jest właśnie praca nad sobą. Zachęcam do tego, mieć taką tabelkę na każdy miesiąc. To potem jak idziemy do spowiedzi, to mamy gotowy materiał, tylko na tabelkę patrzę, no widzę, czy jest gorzej, czy lepiej. No nie? To, więc pracować nad sobą i zarazem otwierać serce na Boga. Tak mówić możemy lepiej: Boże, uczyń ze mną, co zechcesz. Tak wielu świętych, mądrych ludzi się modliło, bo w tym się wszystko zawiera. To nie jest rezygnacja z wolności, tylko prośba, żeby wolność użyć jak najlepiej. Uczyń ze mną, co zechcesz, to znaczy pomóż mi z mojego życia zrobić to, co najlepsze. Użyć wolności właśnie jak najlepiej. Można każdy dzień tak zaczynać i kończyć. Boże, uczyń ze mną, co zechcesz. I robić rachunek sumienia. W tabelce jeszcze lepiej. I poświęcić na to 5 minut. Stać wcześniej. A niektórzy mówią, a czemu? A może wieczorem? A no wieczorem można, tylko że rano to są dwa powody dobre, bo raz, wieczorem to jesteśmy często tak zmęczeni, padamy na nos, jak to się mówi, że to nie jesteśmy w stanie dobrze zrobić. Tylko to odfajkujemy, idziemy spać, a to się szczególnie zdarza dobrym chrześcijanom, którzy tak są dobrzy, pracują ciężko, no to wieczorem są umęczeni, wykończeni. No to gdzie tam zrobią rachunek sumienia? Zasną, no to jest. A rano jednak mamy świeżo siły, prawda, przytomność, to możemy to dobrze zrobić. To raz, a dwa, od razu mamy pole do popisu, bo nawet jak zrobimy dobrze wieczorem, no to idziemy spać, to rano już możemy zapomnieć wszystko. To jest... Poza tym jak do coś było złego, możemy się zestresować i nie będziemy dobrze spać, no to a mieć, ważne przed snem mieć dobre myśli, żeby w dobrym nastroju zasypiać, a nie męczyć się przez całą noc. Nawet jak zgrzeszyliśmy, no to nie męczyć się, tylko pójść do spowiedzi, no. A rano, jak odkryję, co zrobiłem złego, no to co mogę poprawić? No mam cały dzień do popisu od razu, prawda? To jest na świeżo. To są właśnie zalety rachunku sumienia porannego. I to jest no, rzeczywista praca, na co wtedy może być postęp. Wielu tak narzeka, no i ciągle przechodzę te same grzechy. No te same grzechy, bo zero pracy nad sobą. No to jakbyś mówił, no ciągle przychodzę i chwasty mi odrastają. A zrobiłeś co? Nic, zero. No to co się dziwisz, no? To tak jakbyś no, raz na miesiąc, dwa miesiące wycinał chwasty, one odrastają. A zrobiłeś coś więcej? No nie. No to będzie ci do końca życia odrastać. Nie? Właśnie praca nad sobą, wykorzenienie zła. To myślę, dobrze sobie zrobić takie postanowienia po rekolekcjach. Przyjeżdżam, albo już tutaj zakładam tabelkę, może zacząć od grudnia, o adwent, jutro zaczynamy adwent, okres do nawrócenia. Już mieć tabelkę do końca roku sobie zrobić. Te trzy główne, plus te, gdzie tam widzę, mam słabości, gdzie najczęściej upadam. I sobie zapisywać. Naprawdę to może bardzo pomóc. A przede wszystkim mówić, Boże, uczyń ze mną, co zechcesz. Jakby Państwo te dwie rzeczy wynieśli z rekolekcji, to już będzie dużo, to będzie sukces. Takie konkretne, praktyczne, bo też rekolekcja jest niebezpieczna, że no, słyszymy wiele pięknych myśli, podoba nam się, tak się unosimy, ale jak to nie przekuwamy na konkretne rzeczy, to mija, nic z tego nie ma potem. No. To ma nas zainspirować do zmiany życia, do czegoś konkretnego. No a tu właśnie proponuję tą prostą modlitwę, jedno zdanie wieczorem i rano, Boże, uczyń ze mną, co zechcesz. Zaufaniem, Bóg chce to, co najlepsze, nawet jakby coś trudnego wymagał. I rachunek sumienia rano. I sami Państwo zobaczą, czy nie pomoże. No. I tak można do końca życia. No i to jest gwarancja firmy Oko, naprawdę. A z firmą Oko zajdziesz wysoko. Albo... No, zajdziesz wysoko albo upadniesz głęboko, no, zależy jak nam wyjdzie, bo firma jest też słaba, grzeszna, firma uduś, firma biedna, ale Pan Bóg jest najważniejszy. Trzymać się Pana Boga, otwierać się na Pana Boga, to jest najważniejsze, a resztę będzie nam dodane. Bo w ogóle najważniejsze, co mam do powiedzenia, to trzymać się Pana Jezusa, Matki Bożej, z całych sił, robić rachunek sumienia, a reszta będzie nam dodana. Gwarancja firmy Oko, boskie, znaczy to jest tylko jaki dodatek. Dobrze, no to pomódlmy się na zakończenie, żeby nam to się jak najlepiej udało. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.